Elizo, niezwykle cieszę się, że możemy się spotkać i że ten cyfrowy świat umożliwia nam, mimo że kortowska audycja literacka, to mogę zdradzić naszym słuchaczom, że dzięki sieci możemy się również teraz widzieć. Powiedz mi, gdzie teraz przebywasz? Na co dzień w Warszawie, prawda?
W Warszawie i owszem, siedzę na Mokotowie właśnie teraz i gadam do ciebie.
Powiem ci, że twoja książka, myślę, że mogę ci ją tutaj pokazać. Ona jest już, słuchaj, tak zczytana, przeczytana i poturbowana.
Tak, widzę, że jest bez obwoluty i właśnie cielista jest w kolorze.
Tak, mocno ją poturbowałam po drodze, bo była ze mną w różnych miejscach i w różnych miejscach na świecie jeszcze po drodze. Mhm. I powiem ci, że zastanawiałam się nad tym, jak tę rozmowę poprowadzić i ze wszystkich rzeczy, które ja sobie tutaj zapisałam, bo jak zwykle miałam moją kartkę z takim, że alfabet, że szczęście, że miniaturka, że strach, że puzzle, że dwugłowy dzikus. Różne takie pojęcia, ale stwierdziłam, że ty wymykasz się kompletnie wszystkiemu, co związane jest z takim społecznym reżimem, z czymś takim, co jest z góry narzucone. I stwierdziłam, że chyba fatalną rzeczą byłoby przejmowanie jakiegoś hasła rozmowy. I jak to jest w takim poukładanym świecie właśnie społecznym, w którym żyjemy, w jakichś takich ramach narzuconych, tak niesamowicie topić się w rudości?
No wiesz, jest to uzdrawiające doświadczenie. Jest to doświadczenie trudne jednocześnie oczywiście, ponieważ to, co jest w tym doświadczeniu rebelianckie i co jest bardzo pozytywne, to jest to doświadczenie wewnętrzne, czyli wsobne. To znaczy to, że po prostu można się najzwyczajniej w świecie, powiedzmy, do środka zbuntować. Zawiesić, no nie tylko konwencje, ale też zawiesić wszystkie niebezpieczeństwa społeczne i przez moment uznać, że ten świat jest światem równouprawnionym co najmniej, albo i lepszym w jakimś sensie, lepszym dla nas, bo po prostu lepszym bez walki o prymat, nie na tej zasadzie, że po prostu tam, jakby to powiedzieć, my pokonamy kogo innego. Nikogo się tu nie chce pokonywać, natomiast się najzwyczajniej w świecie jest u siebie. I ta rudość jako bycie u siebie jest bardzo dobrą definicją bycia u siebie. To się chyba udało, bo rzeczywiście i w takim spektrum, powiedzmy spektrum literackim, i w takiej skali osobistej to się najzwyczajniej w świecie udało. To się stało jakimś takim elementem samostanowienia. Oczywiście sfera publiczna ma inne wymagania i w tym momencie bycie rudym jest o tyle problematyczne, że zderza się z tymi wymaganiami, nie tylko z uprzedzeniami, ale też z wymaganiami systemowymi, różnymi. My się z tym mierzyłyśmy w szkołach, mierzymy się teraz przy rekrutacji na studia, kiedy się raptem okazuje, że nie wiem, że dziecko jest właśnie w prywatnej szkole, a jeszcze ma nie orzeczenia, nie daj Boże, jest dziwne i znowu teraz. A mogę to powiedzieć, pokonało się jedną zaporę systemu edukacji, to teraz trudno pokonać drugą, bo raptem się okazuje, że studia znowu są zaporą. Mówię o tym nie w sensie interwencyjnym, tylko mówię o tym, żeby pokazać to, że to, co samo stanowi o sobie, takim wewnętrznym, relatywnie bezpiecznym, bo ustanowionym z ludźmi, którzy to rozumieją w świecie, nie jest gwarancją bezpieczeństwa na zewnątrz. Bo na zewnątrz raptem latają i mówią nam, że właśnie nie. Że właśnie nie i nie dlatego że nawet, że ktoś tutaj skandalizuje cokolwiek, bo rudość nie jest. Rudość nie jest skandalem, rudość jest wyzwaniem. Bo bywają też skandale oczywiście obyczajowe. Rudość nie jest akurat skandalem, ale jest wyzwaniem. I jako wyzwanie wymaga od ludzi indywidualnych, od wyobraźni, od instytucji, od różnych osób czegoś więcej niż najzwyczajniej w świecie działanie stereotypowe. Wielokrotnie się przekonałam, że dało się coś ruszyć w związku z tym, w dowolnym sensie, czasem literackim, a czasem społecznym. Ale też, że dało się, że dostało się, tak powiem, kolokwialnie w dupę. Wielokrotnie w związku z tą rudością, że instytucje powiedziały nie, bo po prostu nie, ponieważ jakiejkolwiek formy odstawania są nimi. Więc rudość jest w dwóch planach. W planie mitycznym, prywatnym, legendowym, takim na poły baśniowym jest kotwicą, jest bezpieczeństwem. A w planie publicznym bywa uderzeniowa, ale bardzo często jest też czymś, za co najzwyczajniej w świecie się płaci. Na co w pewnym sensie myślę, że moje dziecko też ma jakąś formę zgody, bo jest coraz doroślejsze, kiedyś się bardziej przerażało tym. W tym momencie moje dziecko też jest w fazie produktywnego buntu i myślę, że wie bardzo dobrze też, że ta rudość może być materiałem do jakiejś małej przebudowy świata, chociażby w jakichś małych obszarach.
Twoja książka Wczoraj byłaś zła na zielono to jest coś zupełnie innego niż twoja twórczość dotąd, bo ja przespacerowałam się trochę przez twoje pisanie, nie tylko to, co znajduje się w sieci, ale przecież pojawiło się i Halo, pani Elizo, pojawiły się też Elizje, które również łączą się przecież z rudością niesamowicie, ale są czymś zupełnie innym. I tak się zastanawiałam, czy kiedy napisałaś Wczoraj byłaś zła na zielono i kiedy Ruda tutaj sama mówi ci, że ona przecież wie, że ty o niej piszesz, czy udało ci się jakoś ten swój garb macierzyństwa, o którym piszesz, czy udało ci się faktycznie w środku rozkurczyć? Dlaczego ta książka powstała?
Czy mi się udało rozkurczyć? Częściowo tak. Do końca prawdopodobnie nigdy się nie uda, dlatego że po prostu człowiek ma składanych w sobie mnóstwo wątpliwości i te wątpliwości są różnymi garbami. Myślę sobie, że ja ich do końca nigdy nie zrzucę. Ta książka powstała z powodów takich trochę zewnętrznych, a trochę wewnętrznych. Zewnętrzne były pierwsze, dlatego że napisałam krótki tekst o Rudej, który był interwencyjny tak naprawdę, bo moje koleżanki namówiły mnie na to, żeby napisać o przemocy w szkole. To był etap podstawówkowy. Napisałam ten tekst. Ten tekst był czymś innym niż one się spodziewały, bo one chciały trochę nazwisk i sytuacji, czyli takiego mięsa gazetowo-reporterskiego, a jednocześnie nie spodziewały się, że dam tam portret swojego dziecka. I ten portret ludzi ujął i krótko mówiąc, ja się wymknęłam trochę kanonowi zamówienia. A ponieważ mimo tego, że one przyjęły tekst, którego nie zamówiły, zresztą bardzo uprzejmie i to w ogóle wszystko przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, tylko one nie wiedziały, co, znaczy spodziewały się, że dostaną coś zupełnie innego. Dostały coś, co je przejęło, dlatego to przyjęły, natomiast przyjęły rzecz, która miała być zupełnie czymś innym. I od tego się wywiązała zupełnie inna dyskusja, nie interwencyjna w związku z tym, co zrobić z tą szkołą, która się dobrze zachowała, czy nie, tylko wywiązała się dyskusja szersza. Jednocześnie ten tekst zawierał mikroportret mojego dziecka. I wokół tego mikroportretu zaczęły się właśnie różne takie namowy na zasadzie, pani Elizo, to jest tak bardzo sugestywne, niech pani to poszerzy, niech pani napisze, no niech pani napisze coś więcej. Niech pani napisze książkę, niech pani napisze reportaż, niech pani napisze różne takie rzeczy. I od tego się zaczęły takie zewnętrzne namowy. Natomiast kiedy ja się z tymi zewnętrznymi namowami skonfrontowałam, nawet przyjęłam jedną ofertę pisania książki, która zresztą w pewnym momencie się zdekalibrowała, ponieważ wydawnictwo miało inną wizję, a ja zupełnie inną. Zaczęłam się w tym momencie pytać, jako siebie pytać, jaką ja mam wizję, skoro mamy inne. To znaczy, kim ja jestem w tym całym porządku, skoro generalnie nie jestem i nie zamierzam nigdy w życiu być reporterem. I nie mam tego warsztatu, ale też nie mam tego typu wyobraźni. Jestem literatką imaginacyjną, wyobraźniową. Nie jestem od roboty dokumentarnej. Mogę robić kwerendę do artykułów akademickich, natomiast w literaturze działam inaczej. Ja mam rozległą kwerendę do habilitacji, ale w literaturze jej nie prowadzę. Nie jestem takim typem pisarza. Jestem typem pisarza, który sobie wyobraża, a jednocześnie słucha, nasłuchuje i z tych nasłuchów robi wtórnie to, co sobie wyobraża. No więc, krótko mówiąc, wiedziałam, że ja nie napiszę reportażu o tym, jaką diagnozę dostałyśmy, nie napiszę dokładnie, jak ta diagnoza brzmi i co tam się zawiera i jaki lekarz, jak się nazywał, który lekarz X odesłał nas do lekarza Y. No i więc to mi zmieniło nie tylko pole siedzenia, jeśli chodzi o wydawnictwo, ale to zmieniło również, to już są szczegóły, natomiast to zmieniło pole widzenia tego, co ja chcę powiedzieć. I to mnie uświadomiło, że jeśli ja będę chciała coś powiedzieć, to nie będzie reporterskie, tylko to będzie próba wyrażania tej inności w języku, który ja będę musiała stworzyć. Czyli, że przede mną jest zadanie wygenerowania nowego świata i nowego języka. Na moją miarę oczywiście. Czy mi się to uda lepiej czy gorzej, to się przekonam, ale że będę musiała zrobić Rudej, dać głos taki, jaki rezonuje w mojej głowie, ale jednocześnie dla jej specyfiki, dla jej sposobu bycia, dla jej sposobu istnienia w świecie stworzyć jakiś idiom literacki. I że moim głównym zadaniem jest nie napisać, kiedy dostała diagnozę, którego dnia, a potem kiedy miała terapię i jaką, tylko jest napisać jej język. Tak jak ja go słyszę. tak jak ja jestem w stanie to sczytać z niej.
Jako pingwin.
Jako pingwin. Absolutnie nie fingując innej pozycji, zrobić ten materiał ze słuchu, ale ponieważ ten materiał jest wysoce literacki, ponieważ ona funkcjonuje bardzo niedosłownie, to ja nie jestem zobowiązana do dokumentacji medycznej. Ja jestem zobowiązana do dokumentacji wyobraźni i słuchu. Mój słuch literacki ma tu działać, a nie teczki z wydrukami badań. Jednym słowem. To znaczy, to nie jest epikryza, to ma być po prostu sczytywanie z tego człowieka tego, co jest jego tajemnicą, co jest jego stylem myślenia, co jest jego stylem mówienia, co jest jego wszystkimi właśnie pseudonimami à la pingwin, co jest jego światem. Ja mam ten świat pokazać ludziom na tyle sugestywnie, na ile da się ten świat zobaczyć bez poznania się z nami. Dlatego, że uważam, że jest to świat pobudzający wyobraźnię. Po moją pobudza, no to założyłam, że może jak moją, to może kogoś innego też. I w związku z tym postanowiłam, że albo nie napiszę tej książki w ogóle, bo nie chcę pisać o jej problemach fizjologicznych, nie chcę pisać o paru rzeczach, które były po prostu no, to dramatycznie ciężkie, ale byłyby dla niej bardzo trudne w lekturze, że napiszę o tym, jak my budujemy te światy wyobraźni. Czyli krótko mówiąc, będę ją emancypować na takim poziomie, na który ona się zgadza, a który dla mnie jest produktywny. To znaczy pokażę po prostu to, co jest najlepsze z tego wszystkiego, co żeśmy przeżyły, co jest jednocześnie faktyczne. Znaczy, co do czego ja mam pewność, tylko że nie będzie tym wszystkim dosłownie w sensie badań, szpitali przejść, tylko będzie tym elementem, który ja wybiorę, nie ukrywając zresztą, że ja wybieram, bo ja chyba piszę to w pewnym momencie wyraźnie wprost. To znaczy, to jest tylko przegląd tego, co żeśmy przeżyły, ale przegląd wybrany przeze mnie, no po prostu.
Ja sobie zapisałam tutaj, właściwie zaznaczyłam w książce takie dwa cytaty. Pierwszy: w naszym świecie nie uprawia się pojęciowej żonglerki, a każde
Tak.
pojęcie, ciężkie jak piłka, może podbić nam oko. Lepiej nie nadużywać słów. A zaraz później, a może właśnie nieustawność, kanciastość, materialność słów przyprą świat do muru i zobaczymy, jak się ugina, jak wychodzą z niego kosmiczne bebechy. Żadna histeria tak go nie przeczesze jak my, strażnicy rytuału. I ta książka właśnie o tym jest.
A owszem, rzeczywiście o tym jest. To znaczy, nie jest tylko o konfrontacji ze światem, całe szczęście. To znaczy, szczęście, nieszczęście. Ja po prostu nie chciałam, żeby była to książka wyłącznie o tym, jak matka z dzieckiem niepełnosprawnym, najpierw pod pachą, potem pod ręką, potem za rękę, mierzy się z utrudnieniami. A związanymi to z instytucjami, to z przestrzenią, to z różnymi takimi rzeczami. Ja bardzo chciałam, żeby to było też o, nazwijmy to sobie, usytuowaniach mentalnych. O tym, jak można ze światem wygrywać zupełnie w innym sensie. Jak można rzeczywiście przeciwstawić mu swój sposób myślenia i że bardzo ciekawie by było przyjrzeć się sobie wzajem. To znaczy temu, że na przykład dla mnie wielkim odkryciem było to, dla mnie, która byłam zasadniczo zawsze jako nawet takie małe dziecko dość językowa, rozgadana. Ja nie miałam specjalnie problemów ze słowami, o czym zresztą parę razy mówiłam, a mówiłam właśnie w związku z moim dzieckiem, bo wcześniej nie miałam okazji do tego, żeby o tym mówić po prostu, co cieszyło jednych, a drugich smuciło, dużo mówiłam. A nie miałam z tym specjalnie problemu, no z tego się wywiązały prawdopodobnie różne lektury, studia humanistyczne i tym podobne rzeczy. W pewnym momencie zaczęłam się zajmować jako moim dzieckiem, już osobą, która najpierw nie miała kompletnie mowy, w związku z powyższym nie byłam w stanie w ogóle wiedzieć, z czym mam do czynienia.
Piszesz o
Czy to ruchy
tablicach
na...
pojęciowych, między innymi.
No właśnie, nie? To znaczy, tu po prostu się nie wie. A w pewnym momencie, kiedy zaczęła wchodzić w świat mowy, to się raptem okazało, że jest jeden dodatkowy aspekt poza tą jej ogólnie małomównością i bezradnością czasami wobec słów, to, że jeśli ona rzeczywiście już coś mówi, to mowa ma zupełnie, kompletnie odwrotny aspekt niż to, co my przetłaczamy w mediach, nawet na uniwersytecie. To znaczy, że wszyscy coś tam ględzą, że wszyscy coś tam permanentnie gadają i że większość tej mowy to jest rzeczywiście mowa trawa. A że ona mówi, ale jak ona już powie, że na przykład coś jest lepsze od czegoś, to ona uważa, że to się po prostu objawia jako faktyczna rzecz. To jest mniej więcej coś takiego, jak ostatnio, czy raczej wróciłam do książki Tameta z osoby, powiedzmy, z syndromem Aspergera wedle starych reduktów diagnozy, który rzeczywiście widzi liczby. Znaczy widzi, on wie, że na przykład 189 ma taki kolor i taki kształt i że właśnie stoi w tym a tym takim miejscu. I teraz i w pewnym sensie jej sądy o rzeczywistości mają ten sam charakter. Ona wie, że kiedy ona mówi, że ta uczelnia jest lepsza od tamtej uczelni, to ona to widzi w horyzoncie jako postawiony jak monument. I ona jest tego pewna i to jest nie do ruszenia. I w tym momencie to jej czasem pogarda dlatego, kiedy ja jej mówię, a bo ktoś coś powiedział, ona mnie, ale jak to ktoś coś powiedział? To znaczy, to nie może tak być. To nie może tak być, że ktoś coś powiedział, że wszyscy tutaj to tam robią jakieś zamieszanie. To coś musi być pewne w horyzoncie. Znaczy, jak ustanowiliśmy jakiś sąd, to ten sąd stoi. On ma rangę monumentu w terenie. On stoi po prostu. Znaczy, krótko mówiąc, nie można tak, że to po prostu raz tak, raz tak. Nie. Jak już jest, to jest. I ona ma w tym sensie, to jest rzeczywiście bardzo związane ze spektrum, ale jest fantastycznie ciekawym zjawiskiem. To znaczy ci ludzie, powiedzmy, nie wiem, sawanci, spektrowcy, różnie można ich nazwać, odzyskują dla nas rangę tego, co my twierdzimy. Odzyskują dla nas rangę słowa w ogóle.
W kortowskiej audycji literackiej mam wielką przyjemność i olbrzymi zaszczyt gościć Elizę Kącką. Książka wczoraj byłaś zła na zielono. W momencie, kiedy się pojawiła i kiedy zobaczyłam, że jest w spisie naszej nagrody tutejszej przecież, którą zresztą ty rozbiłaś bank, jeżeli chodzi o Wawrzyn Literacki w Armii Mazur.
Niestety i owszem.
Obserwowałam twoją radość i obserwowałam radość osoby, która jest w tej książce tak jak tylko
Tak.
możliwe i namacalnie i nienamacalnie całością. Waszą wspólną radość, jej dumę, taką niezwykłą po prostu i to jak przytrzymywała te ciężkie nagrody, jak starała ci się pomóc po prostu i tak jakby...
Tak, trzymała te wszystkie metale.
Tak, i patrzyła na ciebie i z taką dumą niezwykłą prężyła się, jak taka po prostu, miałam wrażenie, że wiesz, przypominała mi taką wiewiórkę, która po prostu z taką radością, taka naprężona właśnie, gotująca się wręcz do skoków tej
No
po
wiesz,
prostu...
skojarzenie z wiewiórką jest bardzo piękne, bo ona rzeczywiście przypomina wiewiórkę z taką wielką połówką orzecha, która po prostu stoi, rzeczywiście trzyma tę połówkę, ledwo utrzymuje ją w tych futrzanych łapkach, ale jednak utrzymuje.
I właśnie takie miałam wrażenie, bo Wawrzyn to nie tylko konkurs, to w zasadzie takie święto tutejszego lokalnego słowa i treści. I mówi się o tym, że tegoroczna edycja powiedziała, że Warmia i Mazury mają jeszcze wciąż dużo do opowiedzenia. Tylko, że twoja książka, a właściwie wasza, ta przestrzeń spowodowała, że ja wyłam. I byłam zła, i byłam wściekła, i byłam bezsilna. I pomyślałam sobie, że tutaj wcale nie chodzi do końca o Warmię i Mazury. To, że ten konkurs akurat, to, że to miejsce, ta przestrzeń, świetnie. Ale wiesz, ja przez całe życie, znaczy od wielu, wielu lat biję się z chorobą afektywną dwubiegunową. I w momencie, kiedy czytam fragmenty, co jako matka usłyszałaś, i kiedy są podpisy, w jakich miejscowościach, co usłyszałaś w Warszawie, co usłyszałaś w Olsztynie, na wasz temat, na temat tej cudnej Rudej, i na temat waszego wszechświata, to tak strasznie tupałam nogami i tak bardzo nie zgadzałam się na to wszystko, co słyszysz,
Jasne.
że przypominałam sobie wszystko to, co ja po drodze słyszałam. Słowo wariatka, słowo inna, słowo odstająca, słowo, które pojawia się w oczach patrzących ludzi dookoła, jest dużo bardziej namacalne niż samo pojęcie, jakie temu nadajemy.
Aż oczywiście. To znaczy, wiesz, ostatecznie jest tak. Mitologia Warmii, której ja nie odmawiam takiej szansy na mitologizację, która jest w jakimś stopniu w tej książce i która niech sobie zostanie w tej książce, ponieważ oczywiście jest też własną przestrzenią, jest czymś takim, co ja odkrywałam też w znacznej mierze dzięki mojemu dziecku, bo wcześniej mi się wydawało, że nie ma czego specjalnie odkrywać, a dzięki temu, że moje dziecko poprowadziło mnie niebocznymi drogami, to ja się dopiero przekonałam, że w ogóle są jakieś boczne drogi.
Opowieść o waszym
A
lesie.
jak się... No właśnie, nie? A jak się przekonałam, że są te boczne drogi, to się przekonałam, że jest jeszcze znacznie więcej. To jest jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że to, o czym mówisz, to jest druga rzecz, a może nawet pierwsza, bo niekoniecznie w hierarchii jest druga. To znaczy mianowicie nie ma miejsca i to akurat dotyczy i Warmii, i Warszawy, i wielu innych miejsc w tym kraju, a być może po prostu wszystkich, które byłyby miejscami ochrony i miejscami bez sporu. To znaczy, ja się o swoje dziecko biłam wielokrotnie i o siebie też się biłam wielokrotnie.